będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ani w dzisiejszej konferencji przyjrzymy się bliżej formom modlitwy. Tradycyjnie wyróżnia się modlitwę ustną, rozmyślanie i kontemplację. Jak to słyszeliśmy w poprzednich odcinkach, czasami modlitwa wygląda tak, że my Pana Boga tak zagadamy, że Go nie dopuścimy do głosu. Ale muszę Wam powiedzieć szczerze, że wolę nawet to, niż w ogóle żadnej modlitwy. Bo w takim wypadku, i to doświadczyłem nie raz, zostaję sam ze swoimi myślami. Również z tymi, które wcale nie są dobre i są niechciane, bo to jest robota złego. On się o zgodę nie pyta. Pcha się pierwszy za każdym razem. A nawet gdyby nie to, ja sam też idealnie nigdy nie wymyślę. I chociaż, jak czytamy, Pan Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim Go o to poprosimy, no to mi nic nie daje, dopóki ja się do Niego nie odezwę. Dopóki nie użyję słów głośno czy w myślach, to jest ta pierwsza modlitwa ustna. Dopiero jak ja sam siebie usłyszę, przedstawię Panu Bogu to, co jest w moich myślach i sercu, to zaczyna się coś dziać. Jest szansa na rozświetlenie tego mojego myślenia. Rozmyślanie to drugi taki krok. Mieliśmy już konferencję o źródłach modlitwy, o wierze, jaka się budzi w sercu człowieka, gdy sięga po Słowo Boże, po świadectwa świętych. Właśnie nad takimi treściami prowadzi się rozmyślanie, żeby Pan Bóg mógł nam coś odpowiedzieć swoim słowem, tym, co zdziałał i co zapisali święci w swoich rozważaniach pięknych, czy to będą dzieje duszy, czy naśladowanie Chrystusa. Także tu już Pan Bóg zaczyna, pozwalamy Panu Bogu na to, że nam odpowiada. Kontemplacja jest ostatnim krokiem, kiedy człowiek już właściwie milknie wobec wielkiej tajemnicy, wielkiej miłości. To już bardziej serce się modli niż rozum. Tam nie trzeba słów. Tam jest cała aktywność jest oddana tak naprawdę Panu Bogu. I ten ostatni krok, czyli kontemplacja, zdradza nam tajemnicę, że właściwie każda modlitwa od Pana Boga się zaczyna. To On jest inicjatorem. Mi się może najbardziej nie chcieć, a On zawsze chce się ze mną spotkać, tak jak chce zawsze z nami być w niebie, w domu Ojca. Że to była taka trwała relacja. Dlatego też w tradycji mówi się o modlitwie nieustannej. Pan Jezus tak mówi do apostołów, czy tam święty Paweł, żeby nieustannie się modlić. No, niełatwo to pewnie wykonać. Ale podpowiada nam nauczanie Kościoła, że modlitwa jest życiem nowego serca. Naprawdę, tu się zaczyna nowe serce. Bo moje serce bez modlitwy, zamknięte tylko w moich myślach i tych niechcianych, co przychodzą, to jest naprawdę stare serce. To jest takie normalnie do niczego. Powinna nas ta modlitwa ożywiać w każdej chwili. Tymczasem zapominamy o tym, które jest naszym życiem i naszym wszystkim. Dlatego więc mistrzowie życia duchowego, zgodnie z tradycją ksiąg powtórzonego prawa i proroków, kładą nacisk na modlitwę jako pamięć o Bogu, inaczej mówiąc częste budzenie serca. Czy pamięci serca. Trzeba przypominać sobie o Bogu częściej niż oddychamy, napisał święty Grzegorz z Nazianzu. No jeżeli ktoś nie ma zadyszki, to raczej oddycha trochę wolniej niż stawia kroki, a my każdym krokiem się modlimy. Czyli modlimy się częściej niż oddychamy. No i niech tak będzie, niech nikogo zadyszka nie dopadnie. Wiemy, że dla pielgrzyma każdy krok to modlitwa, więc my trwamy w tej modlitwie, zobaczcie. Tak jak nas tutaj sprawdzona tradycja prowadzi. Co możemy zatem powiedzieć najpierw o modlitwie ustnej? Bóg przez swoje słowo mówi do człowieka. Tym słowem danym od Ojca stał się dla nas Pan Jezus. Słowem, które stało się ciałem. Trzeba pamiętać, że Słowo Boże to jest coś bardzo aktywnego. Tym słowem został świat stworzony. Wystarczyło, że powiedział mi się stanie światło, stała się światłość. Tym słowem wszystko jest stworzone. I Pan Jezus, słowo, które stało się ciałem, zamieszkało między nami, stał się dla nas wydarzeniem, czymś, co nas nieustannie dotyka i karmi w Eucharystii. Zobaczcie, to jest w oryginale tam jest użyty termin dabar, czyli wydarzenie, coś, co się po prostu dzieje. Coś, co jest niesamowicie aktywne. Tym jest słowo Boże, które mówi do człowieka. A teraz my, przez słowa wypowiadane w myśli lub na głos, nasza modlitwa nabiera kształtu. Najważniejsza jednak jest obecność serca w tym, do kogo mówimy w modlitwie. To, czy nasza modlitwa będzie wysłuchana, nie zależy od ilości słów, lecz od zapału naszych dusz. I tu zobaczcie, bardzo pięknie nam dzisiaj odpowiada postać świętego Dominika. Właśnie jak on się rozpalił do głoszenia Słowa Bożego. Tak, jego modlitwa nie musiała być długa, ale była gorąca. Bardzo, bardzo ta relacja jego z Panem Bogiem była pełna miłości. Jego obecność serca na modlitwie na pewno była aktywna. Modlitwa ustna jest niezbędnym elementem życia chrześcijańskiego. Uczniów przyciąganych cichą modlitwą nauczyciela uczy on modlitwy ustnej, czyli Ojcze Nasz, modlitwy pańskiej. Jezus modlił się nie tylko modlitwami liturgicznymi synagogi. Ewangelie ukazują nam, jak wypowiadał głośno swoją modlitwę osobistą od wzniosłego błogosławieństwa Ojca aż do trwogi na modlitwie w Ogrójcu. Właśnie, to jest to, o czym wspomniałem, że dopiero coś zaczyna się dziać, kiedy ja zaczynam to Bogu mówić. Kiedy ja nawet sam siebie słyszę. Taką praktykowałem modlitwę na głos, jak zastępowałem kościelnego. Mogłem się zamknąć w kościele, nikt mnie nie słyszał, nie? I wtedy ja mogłem tam wszystko wypowiedzieć, tak? Że Panie Boże, nie rozumiem, a tu to, a tu tamto, nie? Tak jak dziś było w czytaniu, ten prorok nie rozumiał, czemu tym niesprawiedliwym się lepiej dzieje, a sprawiedliwy, biedny jest łowiony jak ryba i niszczony. Mówi, Panie, czemu nie odpowiadasz? A Pan Bóg w końcu odpowiedział. I mogłem powiedzieć, że mi zawsze w odpowiednim czasie Pan Bóg też odpowiedział, dał nowe myśli lepsze niż te szatańskie, co tam się krążyły nieproszone i lepsze niż moje pomysły. Dlatego dosyć często próbowałem Pana Boga zagadać i przekonać do swojego i prosiłem o to i owo. W końcu nie dostałem to, o co prosiłem, ale dostałem to, czego potrzebowałem. Wszystko się w końcu wyjaśniło. Potrzeba połączenia zmysłów z modlitwą wewnętrzną. Ta potrzeba jest zgodna z wymaganiem naszej ludzkiej natury. Jesteśmy ciałem i duchem i dlatego odczuwamy potrzebę wyrażenia na zewnątrz naszych uczuć. Musimy modlić się całą naszą istotą, by nadać naszemu błaganiu jak największą moc. Miałem możliwość uczestniczyć w takich formach modlenia się i tańcem, i gestem. I to nie chodziło o zrobienie jakiegoś szału, tylko o to, żeby rzeczywiście nasze serca były bardziej w tę modlitwę zaangażowane. Pielgrzymka też dla mnie zawsze czymś takim była, że większe to zaangażowanie odczuwałem na modlitwie, bo się idzie i jest wysiłek, tak, coś się Panu Bogu ofiarowuje. Też to, że ma pielgrzymka charakter pokutny, to jest cudowne. W ogóle cudowne, że jest pokuta. tak to umarł w butach, nic byśmy z tym nie zrobili, bo tego się już nie naprawi. Prawda? A Pan Bóg przyjmuje nasze dalsze postanowienia i to, że przepraszamy i o innych myślimy i miłujemy i przebaczamy. Także bardzo dobrze, kiedy nasza modlitwa wyraża się też gestem ciała. Jak zalecał święty Ignacy Loyola, ważne, żeby postawa była stabilna, żeby nic nie rozpraszało. Tak, czy się klęczy, czy usiądzie, chociażby jak dojdziemy do tematu rozmyślania. No ciężko byłoby rozmyślać, gdyby się człowiek tam kiwał, ledwo trzymał na kolanach, prawda? Więc trzeba tutaj być rozsądnym. Potrzeba tego wyrażania na zewnątrz i swoim ciałem modlitwy odpowiada wymaganiu Bożemu. Bóg szuka czcicieli w duchu i prawdzie, a w konsekwencji modlitwy żywej, znoszącej się z głębi duszy. Oczekuje on również wyrazu zewnętrznego, który łączy ciało z modlitwą wewnętrzną, ponieważ składa ona mu doskonały hołd z tego wszystkiego, do czego Bóg ma prawo. Ponieważ modlitwa ustna ma charakter zewnętrzny, jest w pełni ludzka, jest przede wszystkim modlitwą tłumów, ale nawet modlitwa najbardziej wewnętrzna nie powinna pomijać modlitwy ustnej. Modlitwa staje się wewnętrzna w takiej mierze, w jakiej uświadamiamy sobie tego, do którego mówimy. Wtedy modlitwa ustna staje się pierwszym stopniem modlitwy kontemplacyjnej. To się nazywa stanięcie w obecności Bożej. Jak się człowiek chwilę zatrzyma i pomyśli i Panu Bogu nagada, w końcu dochodzi do wniosku, że jest tylko, ja dochodzę do wniosku, że jestem tylko człowiekiem. No Panie Boże, wybacz, wszechmocny nie jestem, chyba że tak ustanowisz i mnie coś dasz z nienacka, z łaski Twojej, to tak, to i święci cuda robili, i różne rzeczy. U Pana Boga wszystko jest możliwe, tak jak dziś mieliśmy w Ewangelii. Tak, jeśli będziecie mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, góry będą się przenosić. To tak. I to też jest stanięcie w obecności Bożej. Panie Boże, Ty możesz. Jak to jest po Twojej myśli? Daj. Jak mi dasz, się chętnie tym podzielę. Dlatego też trzeba sobie na modlitwie najważniejsze przedstawić, że stoimy w obecności Bożej. I człowiek jest człowiekiem, Bóg Bogiem, zły gdzieś tam, co próbował namieszać, to wszystko zostaje odkryte. Tak, jak tak się Pana Boga zagada i popatrzy, o czym ja tutaj myślę, czy to jest dobre, czy to jest złe, z jakich pobudek mi się to tutaj pojawiło. Pan Bóg udziela tej łaski, a właściwie już w naturze nas uczynił zdolnymi do kontaktu z sobą. Inaczej nie mógłby od nas tego wymagać, że mamy się z Nim kontaktować i rozmawiać i modlić się. Już my z natury tacy jesteśmy, że możemy się modlić i tak jak zły duch ma trochę przewagę, bo się o zgodę nie pyta i się tam wciska i te myśli naprawdę nieproszone przychodzą i nie są nasze, a my ich czasami nawet nie rozpoznajemy, myślimy, że to od nas wypłynęło i tak ma być, bo tak czuję, bo tak przeżywam i inaczej nie potrafię, tak nam się wydaje, a to jest kłamstwo. A to jest coś fałszywego, co nam zły podrzucił, jak kukułki podrzucają, tak? No, coś takiego. Takie kukułcze jajo nam podrzuci i my nawet nie rozpoznamy, nie? Tego modlitwa nas broni. I te natchnienie Boże jak przychodzi i ma prawo przychodzić, tylko Pan Bóg jest dżentelmenem, On zawsze pyta o zgodę. Dlatego ten róg z naszej strony jest potrzebny. Dopiero wtedy się coś zaczyna, kiedy ja się do Pana Boga odezwę. I popatrzę na to, co ja tam sobie myślę i jak to można nazwać, żeby to było lepiej. Dobrze, teraz zajmijmy się rozmyślaniem. Rozmyślanie polega przede wszystkim na poszukiwaniu. Duch szuka zrozumienia pytań dlaczego i jak życia chrześcijańskiego, aby przygnąć do tego, o co Bóg prosi i udzielić na to odpowiedzi. Potrzebna jest do tego trudna do osiągnięcia uwaga. Zazwyczaj pomagają w tym księgi, które chrześcijanie mają do dyspozycji. Pismo Święte, zwłaszcza Ewangelia, święte obrazy, teksty liturgiczne z dnia i danego okresu liturgicznego, pisma mistrzów duchowych, dzieła z zakresu duchowości, wielka księga stworzenia oraz księga historii, karta Bożego dzisiaj. Właśnie, możemy, zobaczcie, rozważać nawet nad dzisiejszą pogodą, tak, że nam Pan Bóg chyba błogosławi, że wszystko wokół nas, Słowem Bożym stworzone, służy dobru, dąży do swojego celu i my do celu dążymy. Wielu też świętych opisywało swoje rozważania na temat całego stworzonego świata. Taki święty Franciszek zachwycał się Bożym stworzeniem, żyjąc w sposób prosty, mogąc liczyć tylko jak ptaki niebieskie na Bożą opatrzność. Częściej jednak rozmyślanie jest nad tym, co się czyta. Prowadzi do przyswojenia sobie treści przez odniesienie ich do siebie samego. Tu otwiera się inna księga, księga życia. Przechodzi się od myślenia do rzeczywistości. W zależności od stopnia pokory i wiary odkrywamy dążenia, które działają w sercu i możemy je rozeznawać. Chodzi o czynienie prawdy, by dojść do światła. Panie, co chcesz, abym czynił? Znaczy, kiedy pochylamy się nad Słowem Bożym, to może być nawet z dnia na dzień, ale często ma miejsce w większym odstępie czasu. Biorę ten sam fragment Pisma Świętego i on już mi kolejnego dnia, kiedy chcieć je zaktualizować i odnieść do siebie, ten fragment, mimo że ten sam, powie mi coś innego. Na co innego zwróci uwagę, bo się spotyka stan mojego serca ze Słowem Bożym. I to jest, przez to jest naprawdę słowo żywe, które działa na każdy dzień. Na każdy dzień daje jakąś lepszą odpowiedź, niż sam bym znalazł. Metody rozmyślania są tak zróżnicowane jak mistrzowie życia duchowego. Chrześcijanin powinien dążyć do rozmyślania w sposób regularny. W przeciwnym razie będzie podobny do trzech pierwszych rodzajów gleby z przypowieści o siewcy. Pamiętamy, to słowo jak jest siane, to może czasami w ogóle się nie zatrzymać jak na drodze, bo ptaki zaraz porwą, albo ledwo wzrośnie, to uschnie na skałach, albo zostanie zagłuszone przez chwasty. Dlatego, zobaczcie, bardzo potrzebne jest regularne takie rozmyślanie nad i sięganie po Pismo Święte i inne przydatne do tego treści, żeby móc się czymś nakarmić, żeby to słowo w nas wzrastało i stawało się rzeczywistością. Jednak metoda jest tylko przewodnikiem. Ważne jest, by iść naprzód z Duchem Świętym jedyną drogą modlitwy, którą jest Jezus Chrystus. Rozmyślanie pobudza myśl, wyobraźnię, uczucie, pragnienie. Takie uaktywnienie jest konieczne do pogłębienia pewności wiary, pobudzenia nawrócenia serca i umocnienia woli, by iść za Chrystusem. Modlitwa chrześcijańska chętnie podejmuje rozmyślanie o misteriach Chrystusa, na przykład w Lectio Divina lub w różańcu. Zobaczcie, różaniec jest przepiękną modlitwą opartą na Ewangelii, gdzie zatrzymujemy się nad tajemnicami. Ta forma refleksji modlitewnej ma ogromną wartość, jednak modlitwa chrześcijańska powinna zdążać jeszcze dalej, do poznania miłości Pana Jezusa i do zjednoczenia z Nim. Idziemy więc do trzeciego kroku, jakim jest kontemplacja, gdzie właściwie już stery są oddane Panu Bogu. Co to jest kontemplacja? Święta Teresa odpowiada: kontemplacja myślna nie jest według mnie niczym innym jak głębokim związkiem przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem w przekonaniu, że On nas kocha. Kontemplacja szuka tego, którego miłuje dusza moja. To znaczy Jezusa, a w nim Ojca. Jest on poszukiwany, a pragnienie Boga jest zawsze początkiem miłości. Jest on poszukiwany w czystej wierze, w tej wierze, która sprawia nasze narodzenie z Niego i życie w Nim. W czasie kontemplacji można jeszcze rozmyślać w każdym jednak razie. Spojrzenie kieruje się na Pana. To jest to, co było powiedziane o chociażby o modlitwie prośby, dziękczynieniu, uwielbieniu. Prosimy o różne rzeczy i tak nasza uwaga jest skupiona na różnych Bożych darach, a w końcu, kiedy przychodzimy do dziękczynienia i uwielbienia, skupiamy się na dawcy, na tej przepięknej relacji, która nas łączy z Bogiem, na miłości, przyjaźni. Zobaczcie, przyjaciele mogą siedzieć ze sobą i nic nie mówić, jest im dobrze. To jest taki stan, który chyba najbardziej umacnia. Kiedy osiągamy tą kontemplację, to zapatrzenie w tego, do którego się modlimy. Wybór czasu i długości trwania kontemplacji zależy od zdecydowania woli, objawiającej tajemnicę serca. Nie kontemplujemy wtedy, kiedy mamy czas. Znajdujemy czas, by być dla Pana, z silnym postanowieniem, aby Mu go później nie odbierać, niezależnie od doświadczeń czy oschłości. Nie zawsze można rozmyślać, ale zawsze można wejść w kontemplację, niezależnie od warunków zdrowia, pracy czy uczuciowości. Serce jest miejscem poszukiwania i spotkania w ubóstwie i w wierze. Znaczy stopień kontemplacji, on ma w sobie taką Bożą prostotę, że jak usłyszeliśmy przed chwilą, może nas kontemplacja częściej dopaść niż rozmyślanie. Bo można w nim trwać nawet idąc. Nie trzeba dużo myśleć wcale, tylko być w nim i z nim. Cieszyć się tą relacją, że jest Bóg, który mnie kocha, a ja idę do Niego. Tak, to jest naprawdę, to się upraszcza. Takie porównanie kiedyś słyszałem, że kiedy ciężar modlitwy spoczywa na nas, czyli mówimy, to tak jakbyśmy z wiadrami biegali i podlewali pole, tak? Jak już korzystamy ze źródeł, takich jak Pismo Święte i rozmyślamy i Pan Bóg nam coś odpowiada, to jakbyśmy już mieli kanały wykopane, takie nawadniające, tak, już ta woda się bardziej rozchodzi, wszystko na polu rośnie. A kiedy stajesz na kontemplacji, to jest wtedy, kiedy na pole pada deszcz. Człowiek nie robi wtedy nic. Tylko oddaje Panu Bogu tutaj inicjatywę. Zobaczcie, my też. Świeci słońce, idziemy. Pada, idziemy. Tak? Więc można w drodze tę łaskę Bożą przyjmować. Trwać w tym zadziwieniu pięknym światem, który Pan Bóg nam dał i w którym nas prowadzi. Wejście w kontemplację jest analogiczne do wejścia w liturgię eucharystyczną. Jest nim skupienie serca, poddanie całej naszej istoty tchnieniu Ducha Świętego, zamieszkanie w domu Pańskim, jakimi jesteśmy, pobudzenie wiary, by wejść w obecność Tego, który nas oczekuje. Zrzucenie wszelkich masek i zwrócenie serca do kochającego nas Pana, aby oddać się Mu jako ofiara, która zostanie oczyszczona i przekształcona. Znaczy w tym momencie dotykamy tajemnicy Eucharystii. Mówiliśmy to sobie już przy adoracji o tym zapatrzeniu się, takim skupieniu w tym momencie na tym, który jest najważniejszy. I który z nami pozostał. Znaczy, to właśnie jest kontemplacja. To jest modlitwa dziecka Bożego. Grzesznika, któremu przebaczono. Który zgadza się na przyjęcie miłości, jaką jest kochany. I chce na nią odpowiedzieć jeszcze bardziej kochając. No. Jakby kto nie kochał Matki Bożej, to by nie szedł taki kawał drogi, prawda? Więc jesteśmy przykładem tego, że chcemy bardziej kochać i odpowiedzieć. Jest on jednak świadomy, że jego odwzajemniająca miłość jest tą miłością, którą Duch rozlewa w jego sercu, albowiem wszystko jest łaską od Boga. Kontemplacja jest pokornym i ubogim powierzeniem się miłującej woli Ojca w coraz głębszym zjednoczeniu z jego umiłowanym Synem. Pan Bóg sam to sprawia. Tak się bardzo ucieszyłem, jak i u świętego Augustyna, i u świętej Katarzyny Sieneńskiej przeczytałem, ale potem sobie skojarzyłem też u innych świętych. Pan Bóg sam daje nam tę miłość, którą nam nakazał i którą mamy miłować Jego i bliźniego. Bo On jest źródłem tej miłości. A my jesteśmy wobec Niego jak dzieci. Tego pierwsze co, to jest tę miłość przyjmować. Kontemplacja jest więc najprostszym sposobem wyrażenia tajemnicy modlitwy. Jest ona darem, łaską. Nie można przyjąć jej inaczej, jak tylko w pokorze i ubóstwie. Kontemplacja jest związkiem przymierza ustanowionym przez Boga w głębi naszego bytu, inaczej mówiąc w sercu. Kontemplacja jest komunią. Trójca Święta kształtuje w niej człowieka, obraz Boży, na swoje podobieństwo. Najczęściej w literaturze ascetycznej mamy takie trzy kroki. Oczyszczenie, to tak jak mówiłem o tej modlitwie ustnej, że tyle tych myśli niekoniecznie dobrych, pomieszanych, nie? To żeby to oczyścić, to trzeba Panu Bogu się wygadać. Potem jest oświecenie, to kiedy właśnie korzystamy ze światła Słowa Bożego i innych świętych mistrzów duchowych, tak, to mamy więcej takich myśli naprawdę dobrych, które dają światło, a w końcu kontemplacja przynosi uświęcenie. To, jakimi naprawdę Pan Bóg nas zamyślił na swoje podobieństwo. Kontemplacja jest także najbardziej intensywnym czasem modlitwy. W niej Ojciec sprawia, że w nas przez Ducha swego wzmocnienie sił wewnętrznego człowieka, by Chrystus zamieszkał przez wiarę w naszych sercach i abyśmy zostali wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Kontemplacja więc daje taki fundament mocny, na którym wtedy stoimy. Kontemplacja jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa Chrystusa. Wpatruję się w Niego, a On wpatruje się we mnie. Mówi w czasach swego świętego proboszcza wieśniak w Ars, modlący się przed tabernakulum. Ta uwaga zwrócona na Niego jest wyrzeczeniem się własnego ja. Jego spojrzenie oczyszcza serce. Światło spojrzenia Jezusa oświeca oczy naszego serca. Uczy nas widzieć wszystko w świetle Jego prawdy i Jego współczucia dla wszystkich ludzi. Kontemplacja kieruje również wzrok na tajemnicę życia Chrystusa. W ten sposób uczy wewnętrznego poznania Pana, by Go coraz bardziej kochać i iść za Nim. Znaczy to, co było udziałem świętego proboszcza z Ars, kiedy ten prosty człowiek pracujący na roli wytłumaczył, na czym polega jego kontemplowanie Pana, gdy wpatruje się w Niego, a wie, że Jezus z miłością patrzy z kolei na Niego. W swoim czasie na patrona przy moim bierzmowaniu wybrałem świętego Mateusza, apostoła ewangelistę i wcześniej cennika. I to mnie właśnie zawsze zastanawiało, bo większość ludzi pewnie na Mateusza patrzyła jak na kolaboranta, paskudę, co pieniądze zbiera, nie? A w tej scenie powołania jest powiedziane, że Pan Jezus tylko na niego spojrzał. Tylko na niego spojrzał i powiedział, chodź za mną. I on się nie zastanawiał, bo takiego wzroku na pewno wcześniej nie widział. Nie? To takie coś jest na kontemplacji. Że Pan Jezus patrzy na ciebie tak, jak nikt inny na ciebie nie patrzy. Nawet ja sam na siebie nie patrzę z taką miłością, jak Pan Jezus patrzy na mnie. Nie? Dlatego to jest taki wspaniały moment, który umacnia. No i jest ukształtowany jak największą Bożą prostotą, jakiej my sami byśmy nigdy nie sprawili. Trzeba tylko Panu Bogu dać czas i swoją uwagę. Kontemplacja jest słuchaniem Słowa Bożego. Tak też się odbywa. Słuchanie to dalekie od bierności, jest posłuszeństwem wiary, bezwarunkowym przyjęciem go przez sługę i miłującym przylgnięciem dziecka. Uczestniczy ono w tak syna, który stał się sługą, i w fiat jego pokornej służebnicy Maryi. Zobaczcie, znowu przy modlitwie pojawia się nam Matka Boża, a i Pan Jezus, stając się naszym Zbawcą, no, zbawił nas przez posłuszeństwo, przez swoją zgodę na wolę Ojca. Bo chociaż jako Syn Boży był doskonale zgodny, to jako Syn Człowieczy wcale nie. Miał to samo, co my. Strach, lęk, trud, cierpienie, słabość. Przewraca się tak na drodze krzyżowej, bo ciało jest ograniczone. I tu nie było jakiegoś oszukiwania i grania na kodach, że ja tu wszystko uniosę, jak na jakimś godmodzie. No nie ma. Albo się podejmuje na serio, i tak Pan Jezus zrobił, przyjął na serio nasze ludzkie życie, żeby je odkupić, i to wszystko mu doskwierało. Ale utrzymywał dlatego tym bardziej to swoje tak. Maryja utrzymywała swoje fiat, swoją zgodę na Bożą wolę, chociaż z całą pewnością jako matce było jej bardzo trudno. Ale to zapatrzenie w Boże tajemnice, to o Matce Bożej czytamy, że nieustannie rozważała te sprawy w swoim sercu. Właściwie kiedyś doszedłem do wniosku, że nieustannie się modlić można w tenże prosty sposób, że zawsze o czymś myślimy. A wiedząc, że sam idealnie nie wymyślę, czemu to moje myślenie nie miałoby być, czy mieć chociaż trochę związku z modlitwą, żeby to było odniesione do Pana Boga, czyli żeby było ciągle przeniknięte wiarą, zawierzeniem, czyli takim nastawieniem serca, że Panie Boże, ja jeszcze tego nie widzę, nie wiem, co Ty tutaj chcesz, żeby z tego wyszło. Mnie to właściwie, powiem Ci szczerze, w tym momencie nie odpowiada. Nie? Czy jakie inne myśli tam przychodzą, nie? I to już jest modlitwa. Właściwie każda myśl. To by była taka już chyba nieustająca kontemplacja, nie? Zawsze w relacji do Boga, który jestem przekonany, że w każdej sytuacji coś dobrego ma przewidziane, żeby z tego wyszło. Kontemplacja, tak odczuwamy, ma trochę wspólnego z milczeniem. Z taką milczącą miłością. W nas milknie to, co pochodzi ze zła, co pochodzi z egoizmu. Tak, kiedy milknie moje własne ja, wtedy Pan Bóg jest dopuszczony do głosu. Słowa w kontemplacji nie mają charakteru dyskursywnego, lecz są niczym iskry, które zapalają ogień miłości. W tym milczeniu nieznośnym dla człowieka zewnętrznego. Zobaczcie, świat właśnie tym jakoś tak przegania obecność Boga w sercach ludzi, że to jest ciągły hałas, no. Ciągle jest jakieś zakuszanie. To jak dawno temu opowiadali dowcip, że człowiek sobie odpoczywał i mruczał sobie pod nosem: tu Radio Wolna Europa. A szło dwóch milicjantów, to się położyli obok niego, zaczęli robić naszą przyczajkę, czyli szum. Zagłuszamy. No, to tak świat nas ciągle zagłusza. Zagłusza to, co Pan Bóg chciałby nam powiedzieć, żebyśmy nieustannie mogli odczuwać Jego miłość. A nawet kiedy nie daje nam jej odczuwać, byśmy mogli w nim trwać. O, właśnie. Kiedyś tutaj zbłądziliśmy. pamiętam z jedną z moimi ziomkami, miejscowość nie wiesz, dokąd idziesz. Aż w końcu wyszliśmy tu w krępy i z powrotem. Właśnie, do tego nas Panie Boże chroń przez prowadzenie w kontemplacji. Kontemplacja jest zjednoczeniem z modlitwą Jezusa w takim stopniu, w jakim pozwala uczestniczyć w Jego misterium. Misterium Chrystusa jest sprawowane przez Kościół w Eucharystii, a Duch Święty ożywia je w kontemplacji, aby zostało ukazane przez czynną miłość. Zobaczcie, to najświętsza obecność Jezusa w Eucharystii. Przy adoracji często też święci przeżywali swoje uniesienia kontemplacyjne, takiego zjednoczenia. Ale następnie, tak jak mówiliśmy to na początku dnia, nie tylko dzisiejszego, rano mając Eucharystię, my schodzimy z tej góry Tabor, aby działać. No, kontemplacja tak samo służy takiemu naszemu umocnieniu, że potem możemy działać. Że Pan Jezus jest w nas żywy, tak jakby sam dalej chodził po tej ziemi. Kontemplacja jest komunią miłości, przynoszącą życie dla wielu w takiej mierze, w jakiej jest ona zgodną na trwanie w nocy wiary. Paschalna noc zmartwychwstania przechodzi przez noc agonii i grobu. Są trzy szczególne chwile, godziny Jezusa, które Jego Duch, a nie słabe ciało, ożywia w kontemplacji. Trzeba zgodzić się, by czuwać z Nim jedną godzinę. Zobaczcie, ta nauka odnosi się do modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu, kiedy apostołowie jedną godzinę mieli z Nim czuwać. Mieli z Nim współodczuwać. Być zjednoczeni. Tak naprawdę kontemplować te tajemnice, że Bóg stał się sługą i przeżywał, przyjął te wszystkie nasze przeżycia, które nas przygniatają. Właśnie stając na kontemplacji, możemy sobie wyobrazić obecność przy Jezusie w Ogrójcu. Wielu mistrzów kontemplacji, jak Jan od Krzyża, jak Święta Teresa Wielka, trwali w takiej nocy wiary. To jest właśnie odniesienie do Wielkiej Nocy. Począwszy od modlitwy w Ogrójcu, a potem już po złożonej ofierze Chrystusa. Noc, która przyniosła nam nowe światło, nowy brzask dnia. Jest więc kontemplacja rzeczą nie tylko dla wielkich świętych, ale z pewnością jest dla prostych dzieci Bożych. A takimi możemy być. I oby tak było. I jako dzieci też bądźmy pewni, że Bóg Ojciec, wiedząc wszystko, co nam potrzeba, właściwie nie musielibyśmy Mu tam dużo mówić, ale i tak warto, bo po co samemu z tym chodzić, jak Bogu można powiedzieć, a wtedy naprawdę coś zaczyna z duszą się dziać i sercem, i rozumem naszym. Możemy oczyścić nasze myślenie i uczucia serca. Może nam się rozjaśnić, skąd to się do nas przykleiło, że coś nas dręczy, męczy, albo co tam jeszcze innego. Dlatego warta też uwagi jest modlitwa ustna i myślna. Jeszcze bardziej warte zachodu jest rozmyślanie, kiedy mamy tyle pięknych źródeł, które mogą nas podbudować i jakoś łatwiej nam te odpowiedzi Boże odczytać, przyrównać do swojego życia. Warto też, jak mamy jakąś wspólnotę, dzielić się z innymi wiarą, doświadczeniami, właśnie takimi pięknymi odpowiedziami Bożymi płynącymi z modlitwy. I w końcu kontemplacja, która nas może dopaść tak naprawdę wszędzie. Wszędzie nas może dopaść to przekonanie dziecka Bożego, że jest kochany, mimo że jest grzesznikiem paskudnym i nieraz pod nosem narzeka, albo co innego tam do głowy przychodzi i serce boleje i się kołacze. My to nasze serce też mamy ukochać. Tak jak bliźniego, tak siebie samego. A wszystko bierze się od Jezusa, który tak mocno całym sobą, umysłem, sercem, wolą ukochał Boga, czyli Ojca swojego. I od nas też się tego spodziewa, że tego Boga za Ojca swojego przyjmiemy. I wtedy to jest właśnie ta relacja. I można iść i kontemplować. I radować się. I powiedzieć, Panie Boże, a dobrze, że boli. Chociaż trochę mogę Ci ofiarować. I dążę do Ciebie. I to daje takie piękne, nowe spojrzenie serca. Już nie tego starego serca zanurzonego w świecie, które by na wszystko utyskiwało, nie? Jak ten zły łotr, tylko bardziej jak ten dobry łotr, nie? Który przyznawał się, no ja tu za swoje winy wiszę, a zobacz, ten nic złego nie uczynił, a co mu zrobili, nie? Więc chociaż wspomnij na mnie, jak wejdziesz do swojego królestwa. Zobaczcie, jakie to było proste, nie? On tam naprawdę całym sercem z Jezusem się spotkał i więcej nie było trzeba. Dlatego takie momenty są jak najbardziej godne polecenia, kiedy rozmyślając nad sprawami Bożymi i pragnąc całym sercem, tak jak rozpalony Słowem Bożym święty Dominik, tego, co Pan Bóg dla nas chce, i Jego obecności. Naprawdę serce nasze staje się nowe, staje się sercem dziecka, które inaczej patrzy na ten świat. Docenia i cieszy się każdym dobrem, a jesteśmy tym dobrem otoczeni zewsząd. To by była taka kontemplacja, na której by mnie zależało, żeby mnie nie opuszczała nigdy. Choć nie mogę tego powiedzieć do końca, żeby tak było. Ale oczywiście, jak coś nieproszone przychodzi, muszę to też z Panem Bogiem przegadać, jakichś dobrych źródeł poszukać. Czasami się otworzy Pismo Święte, od razu widać często z danej liturgii dnia. Płynie piękna odpowiedź, od razu się krzyżują tematy ze sobą i jest odpowiedź. I jeszcze nigdy mnie Słowo Boże nie zwiodło. Raczej czasami potem patrzyłem, no dokładnie wszystko było przewidziane, co się wydarzyło danego dnia. Także bądźmy przekonani, że w modlitwie dochodzi do dialogu, do spotkania naszego serca z sercem Bożym. I nasze słowa są tu potrzebne, i myśli, i w końcu złapanie tej odpowiedzi Bożej, a najlepiej po prostu trwanie w Nim i podążanie za Nim dzięki modlitwie ustnej, rozmyślaniu i kontemplacji. Jak dobrze, że są te piękne szkoły duchowe, tak jak to było w tym nauczaniu Kościoła powiedziane. Jest wiele tych szkół i mistrzów, można stamtąd zaczerpnąć. Czy te od jezuitów, czy dominikanów, czy tam jeszcze jakie inne. Także serdecznie polecam. Ja widzę po waszym skupieniu, że wy byście chyba stopnie kontemplacji osiągnęli nawet lepsze ode mnie. O, tam niektórzy już w duchu zasypiają, bo ja wiem, że jestem usypiający, ale tu po wytrwaniu widzę, że naprawdę to Pan Bóg was tak uzdolnił, że możecie się śmiało modlić i kontemplować. Szczęść Boże! Dziękuję.